wykorzystane, bo oczywiście Radio Wnet w swoim wydaniu Studia Bejrut też jedną z misji, którą sobie założyło, to poprawność informacji. Czyli na pewno to, co zawsze mówię.
Witam Państwa w transmisji na żywo na kanale YouTube Raportu z Kijowa. Witam na kanale Czarne Niebo i na kanale Radia Wnet. Zapraszam na od razu na przełączenie się na kanał Czarne Niebo tradycyjnie, ale to dlatego, że tutaj raport będzie trwał dłużej. No i pomału chcemy Państwa tak przyzwyczaić do tego, że właśnie nadajemy na kanale Czarne Niebo. Tutaj macie też Państwo o wiele więcej materiałów dotyczących wschodu. Przy okazji od razu zaproszę do subskrypcji. Nie wiem, czy teraz uda nam się pokazać, ilu mamy subskrybentów, ale brakuje nam dosłownie kilku osób, żeby przekroczyć kolejną prawie magiczną liczbę. Nie wiem, czy Lechowi Rusteckiemu teraz się uda. Jeżeli nie, to pokażemy to pod koniec. O, udało się. Właśnie. No, 6 brakuje nam do tego, żeby mieć 2400 subskrybentów. I to naprawdę jest bardzo duża liczba. Serdecznie Państwu dziękujemy i cały czas się zwiększa. Jak Państwo słyszycie na antenie Radia Wnet, kończy się w tym momencie studio Bejrut i to oznacza, że za chwilę my będziemy mogli się połączyć z anteną Radia Wnet i rozpocząć radio raport z Kijowa. Przez chwilę pewnie musi być wyciszenie, bo studio Bejrut kończy się piosenką, a piosenek nie możemy puszczać na YouTubie, więc chwilę oczekiwania z planszą przypominającą, że za moment rozpocznie się raport z Kijowa.
Wstąpić czy nie wstąpić? Oto jest pytanie. Czy mądrzejszym jest znosić świadomie wiadomości niewiadome i muzykę nie najlepszą? Czy zaciągnąć się na pokład i wypłynąć w dal w nieznane?
Stefan, dziecko, co ty wyprawiasz? Złaź z tego stołu natychmiast! Wszyscy już są w samochodzie. Nie po to zostałam admirałem, żeby spóźnić się na poranek wnet. Bierz tornister. Już!
Wstąpić.
patronite.pl/radiownet
Raport z Kijowa.
Dziewiątego kwietnia 2024 roku, 776 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Filip Kwiatkowski. Jeszcze raz przypominam, że jesteśmy też dostępni. Można nas oglądać na kanałach YouTube Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo. Tam nasz program dzisiaj i zazwyczaj trwa dłużej, jeszcze po godzinie 10. Serdecznie zapraszam. Kilka informacji z ostatniej doby z Ukrainy. Ukraińskie siły obrony powietrznej podczas nocnego ataku zestrzeliły wszystkie z 20 szachedów wystrzelonych przez Rosję. W obwodzie lwowskim odłamki drona uszkodziły obiekt infrastruktury krytycznej. Pożar został ugaszony, nikt nie został ranny. O tym wydarzeniu jeszcze będziemy dzisiaj mówili, do niego powrócimy. 4 osoby zginęły, a 8 zostało rannych we wczorajszym ataku w Zaporożu, poinformowała administracja wojskowa. W wieczornym ataku na dwupiętrowy budynek w obwodzie połtawskim rannych zostało 12 osób, w tym 2 dzieci. Jedna osoba zginęła. Na rosyjskim okręcie rakietowym Sierpuchow w obwodzie królewieckim wybuchł pożar w wyniku operacji Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy. Odbudowa zdolności bojowej okrętu zajmie dużo czasu, donosi wywiad. Wywiad ukraiński powróci za chwilę w naszej audycji. Na rosyjskim okręcie rakietowym, doradca Donalda Trumpa zaprzeczył istnieniu planu pokojowego dla Ukrainy. Jason Miller nazwał fake newsem artykuł The Washington Post, w którym stwierdzono, że plan pokojowy kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zakłada oddanie Rosji okupowanego Krymu i Donbasu. Jednocześnie doradca podkreślił, że Trump jest jedynym, który mówi o powstrzymaniu zabójstw. Obiecałem, że za chwilę powróci kwestia ukraińskiego wywiadu, bo dzisiaj chcemy Państwu przedstawić fragmenty rozmowy, która została przeprowadzona na konferencji w Kijowie Kyiv Stratcom. Wywiad z szefem ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryłem Budanowem przeprowadził nasz kolega Jarema Duch, specjalista do spraw komunikacji, jak sam o sobie mówi, trochę youtuber. Od razu przy tej okazji zapraszamy na kanał Jaremy Ducha. Możecie Państwo napisać Jarema Duch albo cyrylicą, albo po angielsku, wtedy przez Y i Duch pisane przez D-U-C-H i przepraszam, Duch pisane przez D-U-K-H i wtedy Państwo znajdziecie kanał Jaremy i wtedy znajdziecie całość wywiadu z szefem ukraińskiego wywiadu wojskowego. My Państwu zaprezentujemy fragmenty, które przygotował, wybrał Jarema, ale które też przetłumaczył Artur Żak. Całość wywiadu w języku polskim też jest dostępna na kanale Jaremy i będzie tam dostępna niedługo w języku polskim, ale w wersji tekstowej. U nas Państwo usłyszycie te fragmenty, najważniejsze fragmenty w wersji dźwiękowej dzięki Arturowi. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko ze Lwowa.
Arturze, ty tłumaczyłeś cały wywiad, bo całą tą wersję tekstową, która jest też na kanale Jaremy Ducha. Ja Państwa namawiam, a ty masz argumenty, żeby Państwa namawiać. Dlaczego to jest ważny wywiad?
Kryło Budanow udzielił wielu wywiadów. Niektóre wywiady moim zdaniem nic nie wnosiły. Tutaj przy tym wywiadzie Jaremy Ducha, moim zdaniem Jarema objął mniej więcej najważniejsze treści, które teraz krążą w przestrzeni informacyjnej i ukraińskiej, i światowej. No, siłą rzeczy Kyiv Stratcom to jest konferencja poświęcona właśnie komunikacji. Na tej konferencji byli zgromadzeni najważniejsi specjaliści do spraw komunikacji z Ukrainy, więc to było miejsce, w którym właśnie ta komunikacja, przepraszam za powtórzenie, się odbywała. I dlaczego to jest dobry argument do wysłuchania tego wywiadu w całości, a tak naprawdę obejrzenia tego wywiadu w całości, bo możemy się dowiedzieć, jakie najważniejsze treści chce przekazać wywiad wojskowy Ukrainy i w jaki sposób środowisko informacyjne także ma przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie. Moim zdaniem to jest ta najważniejsza część tego wywiadu, ale oczywiście nie tylko.
To my możemy rozpocząć prezentację tych fragmentów, które Państwo możecie u nas zobaczyć. Przypomnę, że całość wywiadu wkrótce też w języku polskim na kanale Jaremy Ducha. O co pytał Jarema Duch Budanowa?
Podzieliliśmy tak naprawdę ten wywiad, albo bardziej wybraliśmy za sugestią Jaremy 7 części tego wywiadu. Pierwszym takim pytaniem, które interesowało zarówno Jaremę, a tak naprawdę chyba interesuje także mieszkańców Ukrainy i świata, to jest to, jakie najciekawsze, najzabawniejsze fejki prezentowała rosyjska propaganda na temat właśnie szefa wywiadu. Proszę posłuchać, co Kryło Budanow odpowiedział na takie pytanie.
Jaki najbardziej absurdalny rosyjski fake słyszał pan na swój temat, taki, z którego lubi pan się pośmiać? Proszę sobie wyobrazić, że nie jest pan pierwszą osobą, która zadaje mi to pytanie i faktycznie wybrałem takie zdarzenie. Moim zdaniem najbardziej absurdalny fake to ten, w którym w zeszłym roku po raz kolejny podali informację, że zostałem zabity. W tym samym czasie pojawiło się w sieci moje zdjęcie z japońskim ambasadorem. Nie ostudziło to ich zapału i rozebrali je na części pierwsze, zamieszczając to zdjęcie w internecie z takimi oto adnotacjami. Tutaj kąt jest nieodpowiedni, a tu nie ma cienia. Więc mieli tego dwie wersje. Pierwsza, że jestem ledwo żywy i mam założony specjalny gorset, który mnie podtrzymuje jak mumię. Według nich nawet ambasador mnie asekuruje, żebym nie upadł. Drugą opcją było stwierdzenie, że na zdjęciu był mój hologram.
Tak właśnie odpowiedział Kryło Budanow. Faktycznie ten jeden z tych fejków krążył dosyć długo po internecie. Po internecie oczywiście źródłem tego fejku oczywiście była Federacja Rosyjska. Prezentowano nawet jakieś takie opracowania, wskazania, zaznaczenia, jak pada właśnie światło, jak ten ambasador Japonii podtrzymuje tego Kryła Budanowa. No i tak jak Kryło Budanow stwierdził, na końcu stwierdzono, że jednak to jest hologram. Następnym takim ważnym fragmentem tego wywiadu było pytanie Jeremy na temat tego, w jaki sposób oddziaływać na mieszkańców na terenach okupowanych, zarówno tych okupowanych od 2014 roku, jak i aktualnie, i czy to w ogóle jest możliwe. Czy możliwa jest walka z rosyjską propagandą? I proszę posłuchać, co by odpowiedział szef ukraińskiego wywiadu. W Rosji istnieje taka koncepcja i absolutnie nie jest to bulwarowa informacja, ale całkiem oficjalna, jak izolacja informacyjna. W tym celu stworzono odpowiednie jednostki, które niewątpliwie znajdują się w systemie Ministerstwa Obrony. Pracują na obszarach działań bojowych, ale istnieją również w wielu innych gałęziach ich władzy. Zadaniem izolacji informacyjnej jest tworzenie, jak to nazywam, świata wywróconego na lewą stronę, czyli całkowite odcięcie mieszkańców od prawdziwych informacji i przekazywanie tylko tego, co jest potrzebne w danym momencie. Bardzo często zmieniają swoją narrację, ale w zasadzie to nikogo nie interesuje. A walka z tym, powiedzmy, na kontrolowanych przez nas terytoriach jest możliwa, a na niekontrolowanych niestety jest całkowicie nierealna. Będzie to również duży problem po ich odzyskaniu, ponieważ dosyć poważne pranie mózgów trwa nadal.
Bo promywka mózgu idzie... No dosyć taki seriozny.
Jak słyszeliście Państwo, pierwszy fragment został przetłumaczony, a bardziej głosu udzielił Antoni, sztuczna inteligencja, Antoni Lektor. Drugą część i wszystkie następne głos podłożyłem ja, czyli lektorem jest Państwa sługa. A właśnie, Pawle, czy ty uważasz, że z dezinformacją można w ogóle walczyć, z rosyjską dezinformacją? Czy w ogóle da się oddziaływać na ludzi?
Tak sobie pomyślałem, Arturze, właśnie słysząc zmianę lektora, że sztuczna inteligencja zbuntowała się przy szefie ukraińskiego wywiadu. Może to też jest jakiś ciekawy element. Natomiast to, co mówi Budanow, to, co mówi o tej izolacji informacyjnej, to jest coś, co chyba obserwowaliśmy też przez długi czas na tych terytoriach okupowanych ukraińskich. Dzisiaj zresztą tego są pewnie efekty. Jakie znaczenie ma też działania w sferze informacyjnej rosyjskie, działania poza granicami Rosji, obserwujemy to też w Polsce. Ciekawe, że coraz częściej obserwujemy to też na naszych materiałach publikowanych z nazwą Czarnego Nieba. Widzimy, jak pojawia się dużo troli, jak pojawia się dużo botów. Coraz częściej też sięgają do naszych prywatnych profili w mediach społecznościowych. Ciekawy jestem i może przydałaby się kiedyś taka rozmowa otwarta też z przedstawicielami naszych służb, które opowiedziałyby o tym, jak działają w tej sferze komunikacji. Ale wiem, że też Jarema Duch rozmawiał nie tylko o samym tym wymiarze informacyjnym, ale też o sprawach bieżących dotyczących wydarzeń Federacji Rosyjskiej i tego dotyczy chyba kolejna odpowiedź, Arturze.
Ale oczywiście w kwestii komunikacji. Jarema Duch zapytał Budanowa o najważniejsze narracje, które on jako szef wywiadu chce przekazać, zarówno wewnątrz państwa ukraińskiego, ale także na zewnątrz, do społeczności międzynarodowej. I Kryło Budanow wymienił dwie takie narracje, które dla niego są teraz ważne. Jedną aktualną, sytuacyjną, a drugą generalną. Proszę posłuchać, jaka to jest pierwsza narracja, którą chce przekazać Kryło Budanow dla społeczności międzynarodowej.
To щодо того, jak це все сталося. От перше, що хочу сказати всім, як мінімум з 15
Co do tego, jak do tego doszło, po pierwsze chcę powiedzieć wszystkim, że przynajmniej od 15 lutego 2024 roku Rosja wiedziała o przygotowaniach do ataku terrorystycznego. Może nie wiedzieli, że to konkretnie centrum handlowe zostanie zaatakowane, może nie znali skali. Dopuszczam, że myśleli, że będzie trochę łatwiej. Ale od 15 lutego Rosja wiedziała na pewno, że taka operacja jest przygotowywana. Wiedzieli, skąd przybędą grupy bojowe, którędy przez dwa kraje przemieszczają się na terytorium Rosji. Szkolili się w jednym z tych krajów. I oni o tym wiedzieli. Więc mówienie teraz, że to my zrobiliśmy, jest po prostu niepoważne. Dlaczego na to pozwolili? Istnieje kilka opcji. Pierwsza, że zaczęła się walka w wież Kremla o usunięcie niektórych wysokich rangą urzędników. Inną opcją jest to, że faktycznie nie docenili skali tego, co się stanie. Myśleli, że będzie bardziej lokalnie i chcieli winić za to Ukrainę. Ale wyszło jak wyszło. Jest pewien aksjomat. Prawdziwa walka w środowisku służb specjalnych zawsze odbywa się w taki sposób, że każdy próbuje stworzyć kontrolowany chaos. Absolutnie wszystkie mniej lub bardziej poważne organizacje próbowały to robić w różnym czasie. Każda tworzyła i żadna z nich nie mogła go uczynić kontrolowanym. To samo wydarzyło się w tej sytuacji.
Próbowali w różny czas to robić. I aksjoma w tym, że wszyscy go robili i żadna z nich nie mogła go zrobić kontrolowanym. No, te same stało się i tu.
To jest właśnie ten przekaz, ta narracja, którą Kirylo Budanow, najbardziej aktualna, właśnie sytuacyjna, jak on to określił, którą chce on przekazać, a przede wszystkim rozbić tę narrację, żeby w umysłach, w głowach mieszkańców świata nie było nawet najmniejszego podejrzenia na to, że Ukraina może w jakikolwiek sposób być zamieszana w ten tragiczny atak terrorystyczny w Krokus Hall. Pawle.
Tu nawet widać, że są przytaczane konkretne fakty. Budanow mówi o tym, że Rosja wiedziała o przygotowaniach, wiedziała o szkoleniach, wiedziała o przemieszczaniu się. My to też znamy z tego przekazu zachodniego, a przecież jednocześnie, Arturze, obserwujemy cały czas próbę przesunięcia winy na Ukrainę. Ta taka rosyjska narracja, bardzo, bardzo nachalna narracja o tym, że terroryści jechali w kierunku Kijowa, że przemieszczali się na bardzo dużej prędkości właśnie w kierunku granicy z Ukrainą, w ogóle nie wspominając o tym, jak ta granica teraz wygląda i ta cała opowieść o tym rzekomym milionie dolarów dla każdego uczestnika zamachu w Krokus z City Hall. Budanow posługuje się tutaj faktami, wskazując na te wydarzenia i wskazując też zgodnie z tym, o czym mówią państwa zachodnie, które teraz przedstawiają przecież dowody o tym, że wcześniej Rosję o tym ataku uprzedzały, ale ciekawy jest ten element, bo myśmy od samego początku próbowali w Arturze też sprawdzić, czy może być to wynik jakiejś rywalizacji pomiędzy tymi wieżami, rywalizacji pomiędzy poszczególnymi pionami władzy czy służb w Rosji. W pewnym sensie w tej odpowiedzi, w tych informacjach, w tym mówieniu o chaosie, ja widzę potwierdzenie tego, że taki wariant jednak należy brać pod uwagę.
Można brać taki wariant pod uwagę, ale także jest duże podejrzenie, że tak naprawdę Rosjanie po prostu w swojej pysze i w swoim nadmiernym zaangażowaniu w walkę z Ukrainą po prostu przeoczyli ten fakt. No tutaj Kirylo Budanow w dalszej części tego wywiadu, tutaj trochę drobny spoiler, też mówi o tym, że Rosjanie otrzymali informacje od swojego ugrupowania, znaczy od wywiadu ugrupowania, które jest na terenie Syrii, więc to też zostało zignorowane, a ty mówisz, że Rosja cały czas prowadzi narrację, wskazuje na Ukrainę. No dosłownie wczoraj było opublikowane przez telewizję rosyjską, nazwijmy to wywiad, chociaż tak bym tego nie nazwał, właśnie z podejrzanymi o dokonanie tego wywiadu. Ci ludzie ledwie co mogą mówić, są w takim stanie fizycznym i oczywiście nadal wskazują, że oni jechali do Kijowa i w tym Kijowie mieli otrzymać wynagrodzenie częściowo pieniędzmi, częściowo kryptowalutą i jeszcze czymś. No tak, no ale to jest naprawdę bardzo absurdalne. Zresztą sami rosyjscy, nawet Z-patrioci wskazują, tacy najbardziej nie wiem, krwiożerczy, że to jest absurd, tak? I wskazują, że to jest też niejako zaproszenie dla państwa islamskiego do dokonania kolejnych ataków. Przecież ten atak, tego typu ataki, to jest w jakim stopniu reklamówka terrorystów, reklamówka po to, żeby osiągać zyski, żeby ich sympatycy wpłacali więcej pieniędzy na kolejne akcje. Ale jeżeli Rosja zabiera sławę państwu islamskiemu, to państwo islamskie dokona kolejnych ataków. Ale właśnie, może przejdźmy teraz do kolejnej narracji, takiej narracji, że Ukraina jest sama sobie winna, że Ukraina sprowokowała Rosję. I proszę posłuchać, co na takie pytanie odpowiedział Kryło Budanow.
Słyszałem też to pytanie wiele razy. Kiedyś moja żona dała mi na nie dobrą odpowiedź. Powtarzam ją wszystkim. Porównała to, co się dzieje, do gwałtu. Proszę sobie wyobrazić, że kobieta została zgwałcona, a w sądzie winowajca mówi: tak, zrobiłem to, bo mnie do tego sprowokowała. Nie jestem winny. To ona mnie sprowokowała. To jest odpowiedź na pana pytanie. To całkowita bzdura.
Powiem szczerze, że ja z tą odpowiedzią też jak najbardziej się zgadzam. Kolejna część wywiadu była poświęcona między innymi działaniom służb specjalnych, a mianowicie akcjom na terenie przeciwnika. Jarema Duch zadał pytanie, dlaczego kiedyś wywiady ukraińskie, zarówno służby takie jak Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, czy też Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, nie przyznawali się wprost do dokonania pewnych działań na terenie Federacji Rosyjskiej. Jak coś wybuchało, coś płonęło, znikało na terenie Federacji Rosyjskiej, to wywiady puszczały oczko, że nie wiadomo, że możliwe, że to jest brak warunków bezpieczeństwa, BHP, czyli palenie nie we właściwym miejscu, czy też jakieś inne wydarzenia, czy też kara Boża. Teraz coraz częściej zjawiają się na przykład potwierdzenia, wideo i z takim prawie dokładnym wskazaniem, kto jest autorem tego typu wydarzeń. I proszę posłuchać, co odpowiedział Budanow na tak zadane pytanie.
Dlaczego to potrzebne? No, możliwe dla tego,
po co to się robi? Być może po to, by podtrzymać samych siebie, bo w ciągu 2,5 roku wojny ludzie muszą w coś wierzyć. Wierzyć w zwycięstwo, wierzyć, że jest to wykonane. W końcu musimy także uzupełniać zasoby ludzkie. Są problemy z zasobami ludzkimi, każdy prawdopodobnie o tym słyszał. I nie jesteśmy tu wyjątkiem. Niestety nasza wojna jest wystarczająco krwawa i są straty. Więc żeby ludzie chcieli iść służyć, muszą wierzyć w zwycięstwo.
A dla tego, żeby ludzie szli, no, oni mają wierzyć w перемогу.
Mówię panu, ludzie muszą wierzyć w zwycięstwo. Bez wiary w zwycięstwo nie da się wygrać. Oczywiście potrzebna jest zarówno broń, jak i pieniądze. Ale bez wiary w zwycięstwo jest to absolutnie nierealne. Daj człowiekowi najnowocześniejszą broń, jeśli nie wierzy, po prostu odwróci się i ruszy gdzieś w złym kierunku, że tak powiem. Wiara jest podstawą.
No właśnie, wiara jest podstawą, tak odpowiedział Kryło Budanow, chociaż tak naprawdę w tej odpowiedzi na to pytanie ta odpowiedź była dużo szersza. Powiedział, że jego wywiad, czyli wywiad wojskowy, nigdy wprost, nawet teraz, nie informuje o swoich akcjach. Oczywiście, jeżeli na przykład widzieliśmy akcje na Morzu Czarnym, na przykład przy użyciu dronów, gdzie to główny zarząd we współpracy także ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy nanosili uderzenia po rosyjskich okrętach, to faktycznie HUR publikował wideo, ale nie wskazywał, że to jest na pewno ich działanie. Czyli nadal to jest takie puszczenie oczka do odbiorcy, że prawdopodobnie to my. Zresztą no nic dziwnego, w końcu to jest wywiad. Zresztą tak jak Paweł mówił, w następnej części naszej audycji też przyjdziemy do bardziej aktualnych wydarzeń, bardziej aktualnych działań, pod którymi niejako podpisuje się główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Kolejne pytanie, które zadał Jerema Duch, pytanie, ja bym je formułował w ten sposób. Co się z nimi stanie, jak Putina nie stanie? Czyli co będzie, w jaki sposób świat się zmieni i czy to dla nas jest ważne, kiedy Putin umrze? Czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na to, co się dzieje na świecie? I proszę posłuchać, co odpowiedział Kirylo Budanow.
Retoryczne pytanie. Retoryczne. Szybko, точно
nic. To pytanie retoryczne. Szybko nic się nie zmieni. Wraz z drastycznymi zmianami w Rosji ich stosunek do świata i światopogląd nie mogą się dramatycznie zmienić. Proszę zrozumieć, że stali się ofiarami własnej propagandy. Stało się. Przyznają się do tego, powiedzmy, niepublicznie, ale rozchwiali sytuację tak bardzo, jak tylko było to możliwe. Podam Państwu jedną z ich wypowiedzi. W maksymalnym stopniu przeceniliśmy naszą armię. Rozdmuchaliśmy i uwierzyliśmy w jej możliwości. I maksymalnie niedoceniliśmy naszą gospodarkę. A potem okazało się, że nasza armia, delikatnie mówiąc, jest nie bardzo, ale gospodarka w zasadzie niczego sobie. I to fakt. Oznacza to, że musicie zrozumieć, że społeczeństwo jest napompowane nienawiścią do zbiorowego Zachodu, nienawiścią do Ukrainy. Nawet jeśli pojawi się ktoś, kto powie, wiecie co, zatrzymujemy się. Nawet jeśli wszystko się skończy, to nienawiść będzie miała poważny wpływ na podejmowanie decyzji przez wiele lat. Ponieważ wszyscy będą się odbijać od tezy, że jesteśmy wrogami. Przede wszystkim wrogami. A tak przy okazji będziemy mieli to samo. Pan też powinien zdawać sobie z tego sprawę. Pomimo tego, że w ogóle tego nie ukrywamy. Kto teraz uwierzy, że nagle wszystko zatrzymali, że na przykład Rosja przeprosiła? Kto uwierzy Rosji na przykład za rok?
Kto zaraz powierzy, no wszystko zatrzymali, wszystko Rosja wybaczyła się do przykładu, tak? Kto powierzy tam Rosji przez rok?
Właśnie, kto uwierzy Rosji? Kolejnym, takim ostatnim już fragmentem, który zaprezentujemy Państwu tego wywiadu, jest główna narracja, która powinna być rozbita według szefa wywiadu wojskowego Ukrainy.
To rozbicie narratywu o tym, że Rosja...
Drugim przekazem jest złamanie narracji, że Rosja jest ogromnym krajem, nigdy nie przegrywała, nigdy niczego nie odda, co kiedyś zdobyła i tym podobne. A walka z Rosją, jak mówią, jest w ogóle nierealistycznym zadaniem. To zmarnowany czas, pieniądze, zasoby, ludzie i tak dalej. Jest to druga główna narracja, która w przeciwieństwie do pierwszej, która jest sytuacyjna, jest stała. I musi być również przełamana. To znaczy narracja o braku możliwości zwycięstwa Ukrainy oraz braku możliwości przegranej Rosji. Bo to nieprawda. Jeśli spojrzysz na historię, nawet nie tak odległą, jest wiele przypadków, w których to, co obecnie nazywa się Federacją Rosyjską, przegrywało bardzo boleśnie.
Програвало і дуже так болісно.
No właśnie, należy sobie uświadomić, że można wygrać bez świadomości, że możemy zwyciężyć. Zwycięstwo jest niemożliwe. Zresztą o tym samym mówił generał Polko w naszym ostatnim wywiadzie na naszym kanale.
Szczególnie ciekawy ten ostatni fragment wypowiedzi Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego. Ta narracja o tym, że nie ma możliwości przegranej Rosji, jest też obecna w polskiej przestrzeni informacyjnej. Bardzo często pojawia się też w komentarzach do naszych materiałów. To takie stwierdzenie po prostu o tym, że wszystko jest przesądzone, bo Rosji nie da się pokonać. Jeszcze można uzupełnić tę narrację na wskazywanie słabości NATO, które nie jest w stanie sobie dać rady, o tym, że Stany Stany Zjednoczone się wycofują i w związku z tym właściwie jesteśmy skazani na dominację Rosji i dominację Chin. Może, Arturze, przypomnijmy, wywiad z Kryłem Budanowem przeprowadził Jarema Duch, możemy go nazwać blogerem, ale też analitykiem, człowiekiem, który jest specjalistą od zagadnień związanych z komunikacją. Całość wywiadu w języku polskim w wersji tekstowej pojawi się na kanale YouTube Jaremy Ducha. Na razie jeszcze, Arturze, jak rozumiem, tego tekstowego wariantu w języku polskim jeszcze nie ma.
Wydaje mi się, że jeszcze napisy nie zostały dodane, ale to jest kwestia najbliższego czasu. Myślę, że w najbliższych dniach, a może nawet dzisiaj, polskie napisy będą dodane do tego wywiadu.
Także wyjątkowo, nie tylko na kanał Czarne Niebo, ale zapraszamy też na kanał YouTube Jaremy Ducha. Tam Państwo całość wywiadu w języku polskim z wywiadu z szefem ukraińskiego wywiadu wojskowego możecie zobaczyć i przesłuchać. Oczywiście fragmenty te, które zostały przetłumaczone przez Artura w postaci dźwiękowej, też zobaczycie Państwo na naszym kanale. To temat, tak? Arturze?
Nie, chciałem po prostu podziękować Jaremie za to, że udostępnił nam te fragmenty i udostępnił nam ten wywiad, bo to jest niewątpliwie bardzo ciekawy materiał, który mogliśmy Państwu zaprezentować.
Dziękujemy i mamy nadzieję, że z Jaremą uda nam się współpracować. A teraz, Arturze, szybka informacja dotycząca obwodu lwowskiego. Dzisiaj rano była informacja, że szachedy lecą na obwód lwowski. Wiemy, że doleciały. Przy tej okazji też pojawiła się dezinformacja w polskiej przestrzeni informacyjnej. Jest różnica, potwierdzisz, Arturze, między Przemyślem a Przemyślanami.
No jest, to są dwie różne miejscowości. Jedna leży w Polsce, a druga leży na terenie Ukrainy, pomimo tego, że obie te miejscowości są właśnie, no, jakby się odbijać od Kijowa, to na zachód od Kijowa, więc tutaj polskie medium się nie pomyliło w tym sensie.
Dla tych, którzy z Państwa nas oglądają na kanale YouTube, poprośmy naszego kolegę Lecha Rusteckiego, opowiemy dla naszych słuchaczy. Teraz widzimy screen z jednego z najważniejszych polskich portali informacyjnych, gdzie alarmujący tytuł o tym, że rosyjskie drony lecą na Przemyśl, poruszają się w kierunku Przemyśla. I w artykule było powołanie się na wypowiedź szefa administracji obwodowej Lwowa Kozyckiego, tylko że właśnie tam była informacja i teraz Państwo widzicie, ci, którzy obserwują nas na YouTubie, widzicie informację w języku ukraińskim i nie ma tutaj mowy o Przemyślu, tylko o Przemyślanach. Jest to jednak różnica, bo patrząc też na te kierunki geograficzne, oprócz tego, że tak, Arturze, jak powiedziałeś, że wszystko jest na zachód, to akurat Przemyślane, patrząc na Lwów, nie są w kierunku Przemyśla, także to nie mogła być, nie mogła być pomyłka, na pewno pomyłka wynikała z być może szybkiego przeczytania, ale no tutaj możecie, ci z Państwa, którzy nas obserwują na YouTubie, mogą porównać sobie obydwa teksty i zobaczyć tę różnicę, nie Przemyśl, a Przemyślany, chociaż wiemy, że rosyjskie rakiety na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywiście już wlatywały, ale to tym bardziej trzeba i apelujemy do kolegów dziennikarzy o przemyślaną politykę informacyjną, o nieuleganie śpiechowi i tej chęci bycia pierwszym w informowaniu. Dobrze jest wszystko sprawdzić kilka razy, bo można wywołać panikę. Czytając dzisiaj informacje z tego portalu, oczywiście też byliśmy mocno zaskoczeni. Całe szczęście na teren Polski żadne szachedy tym razem nie leciały, a te, które były na Ukrainie, zostały zestrzelone, chociaż tak jak Państwo słyszeliście w informacjach, też spowodowały pewne skutki. Za chwilę w tej części YouTube'owej jeszcze przedstawimy jeden temat dotyczący operacji ukraińskiego wywiadu na terenie Federacji Rosyjskiej. Ze słuchaczami Radia Wnet teraz się już żegnamy. Arturowi. Arturze, bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten kawał pracy dotyczący tłumaczenia wywiadu szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryła Budanowa. Dziękuję Ci bardzo. Z słuchaczami Radia Wnet teraz się już żegnamy. Na antenę Radia Wnet jutro powrócą Artur i Wojciech Jankowski o 9:30 w studiu Lwów. Wcześniej z kolei białoruskie studio, a raport z Kijowa powróci w czwartek. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
Na antenie Radia Wnet rozpoczęły się wiadomości. Przypominam, że ci z Państwa, którzy nas obserwują na strumieniu YouTube'owym Radia Wnet, za chwilę zostaną przekierowani na YouTube Czarnego Nieba, albo sami Państwo możecie się przełączyć i zachęcam, żebyście Państwo przełączali się na Czarne Niebo. Zachęcam od razu do subskrypcji naszego kanału i do stawiania tego dzwoneczka, zaznaczania dzwoneczka. Dzięki temu Państwo będziecie wiedzieli o wszystkich materiałach, które są publikowane. Informacja przychodzi wtedy automatycznie. To też odpowiedź na te pytania, jak nas słyszeć, kiedy wiedzieć, że nadajemy na żywo. Arturze, obiecałem Państwu jeszcze w części antenowej, że powrócimy do operacji wywiadu ukraińskiego, nie tylko już do wywiadu z szefem tej instytucji, ale też do działań praktycznych. Już w momencie przygotowywania dzisiejszej audycji dostaliśmy informację o kolejnej akcji na terenie Federacji Rosyjskiej.
W rzeczy samej dokładnie drony zaatakowały Centrum Szkolenia Lotniczego imienia Czkałowa w rosyjskim obwodzie woronieskim. Podały to lokalne kanały telegramowe. Okna budynku zostały wybite i nie ma ofiar. Taka lakoniczna informacja była w rosyjskim internecie. Zresztą tutaj nawiążę też do tego, co w wywiadzie mówił Kryło Budanow. Telegram to jest naprawdę bardzo dobre narzędzie do bardzo szybkiej weryfikacji tego, co gdzie przyleciało. Mówiąc kolokwialnie, w Federacji Rosyjskiej. Można bardzo szybko sprawdzić, co się dzieje, bo można się nawet zakładać, że w przeciągu kilku, maksimum kilkunastu minut ktoś coś do przestrzeni informacyjnej wrzuci. I oczywiście jest to broń obusieczna, bo tak jak pomaga to też między innymi działaniom ukraińskiego wywiadu, czy też ukraińskich ogólnie wojsk, sił obronnych, czy też nawet nam, jako dziennikarzom, też pomaga bardzo szybko zweryfikować informacje i w drugą stronę działa to bardzo podobnie. I może poprosiłbym naszych realizatorów o wyemitowanie tego filmiku, ostatniego filmiku, który został dosłownie niedawno opublikowany. Tutaj widzieliśmy zarówno próbę przeciwdziałania właśnie tym środkom rażenia powietrznego, prawdopodobnie dronom, czyli bezzałogowym statkom powietrznym. Rosjanie, jak widzimy, też przyjmują w jakimś stopniu praktykę ukraińską tak zwanych mobilnych grup ogniowych, które pracują właśnie po tych wolno lecących celach powietrznych, chociaż czasami nawet ukraińskim takim grupom udaje się zestrzeliwywać manewrujące pociski rakietowe, które poruszają się zdecydowanie szybciej niż załogowe statki powietrzne, czy też jak w przypadku Shahedów, to jest amunicja krążąca, no i w sumie można tutaj w tym przypadku ukraińskie drony, o ile były to ukraińskie drony, powiedzieć, że to jest także amunicja krążąca. Tutaj także wywiad ukraiński, wojskowy puścił oczko, że coś takiego się wydarzyło. Zresztą warto zaznaczyć, że w tej miejscowości dzień wcześniej doszło do bardzo podobnego zdarzenia. Można powiedzieć, że tam jest nie tylko centrum szkoleniowe w tej miejscowości, także jest wiele przedsiębiorstw obronnych, między innymi przedsiębiorstwa, które pracują nad systemami walki radioelektronicznej, systemami, które Rosja, co by kto nie mówił, ma naprawdę na zaawansowanym poziomie i które na współczesnym polu walki stwarzają naprawdę dużo kłopotów, dużo problemów. Pawle?
To specjalnie z dedykacją dla naszego widza Waldka Bazana. Zobaczmy jeszcze raz ten film. Poprosimy Lechu. I przypomnę Państwu, że Jeżeli pozwolisz, Arturze, przypomnę Państwu, że wszystkie materiały, te bieżące, aktualne, możecie Państwo też obserwować na naszym kanale, na portalu X, dawniej Twitter, Czarne Niebo News, na bieżąco. Cały czas nasza redakcja pracuje i naprawdę mnóstwo bardzo ciekawego materiału i bardzo szybkie reakcje. Mam nadzieję, że reakcje bez takich błędów, z rozróżnieniem, gdzie jest przemyśl, a gdzie są przemyślane, też dlatego, że nasza redakcja to redakcja składająca się i z polskich dziennikarzy, ale też ukraińskich, białoruskich. Mamy problemy czasami językowe, bo nasi koledzy piszą w języku polskim, ale staramy się jednak dbać o sprawdzanie faktów, a to jest w tym momencie najważniejsze. Mam nadzieję, że te szczegóły językowe Państwo jesteście w stanie nam wybaczyć, ale jeśli interesujecie się tymi tematami, to na pewno nasz kanał na Twitterze, obecnie portalu X, na pewno będzie dla Państwa interesujący, czyli oprócz subskrypcji kanału Czarne Niebo na YouTubie, do czego jeszcze raz serdecznie zachęcam. Zapraszam też do subskrypcji czy do obserwowania kanału na kanale X Czarne Niebo News. Przerwałem cię, Arturze, coś chciałeś dodać?
Nie, tak naprawdę powiedziałeś to, co mniej więcej ja chciałem też Państwu przekazać. Jeżeli chodzi o te wszystkie akcje na terenie Federacji Rosyjskiej właśnie przy użyciu bezzałogowców, to faktycznie to wideo też pokazuje, że Rosjanie nie potrafią do końca, na razie całe szczęście, skutecznie przeciwdziałać tym bezzałogowcom. Nie potrafią, a to dlatego, że większość obrony przeciwlotniczej jest na froncie, bądź chroni duże miasta, takie jak Moskwa czy też Petersburg. Jak widzimy, Ukraina także jest w stanie i uderza nadal w sektor paliwowy, czyli w rafinerie, rurociągi. Jak widzimy, Ukraina nie posłuchała się tak zwanych sugestii Stanów Zjednoczonych, aby tego nie czynić. Więc my tylko czekamy na większą ilość wskazań, puszczeń oka przez ukraiński wywiad i tylko trzymamy za to kciuki. Oczywiście tutaj ja nie popieram żadnych zamachów przeciwko cywilom, wprost wymierzonym przeciwko cywilom i na dany moment Ukraina takich zamachów nie dokonuje i mam nadzieję, jestem przekonany, że takich zamachów Ukraina dokonywać nie będzie.
Może warto zwrócić uwagę na, rozmawialiśmy dzisiaj, był prezentowany fragmenty wywiadu z Kryło Budanowem, też o tym aspekcie informacyjnym. Może warto zwrócić uwagę też przy okazji tego filmu, który przed chwilą zaprezentowaliśmy. Rzadko zdarzają się tego typu materiały z Ukrainy, jednak na Ukrainie panuje taka dosyć powszechna mobilizacja informacyjna, że nie wolno pokazywać żadnych elementów działania obrony przeciwlotniczej do tej chwili, kiedy nie stanie się to właśnie jawne, już upublicznione, chociaż bardzo często do końca to nie jest upublicznione, więc najczęściej widzimy tylko jakiś obłok, widzimy z daleka jakąś eksplozję. Nie widzimy takiego obrazu, tak jak tutaj, gdzie dosyć dokładnie widać pracę obrony przeciwlotniczej, zapis jakiejś kamery przemysłowej. W Ukraina jednak dosyć, można powiedzieć, sprawnie broni tej swojej przestrzeni informacyjnej i nie chce ułatwiać działania przeciwnikowi.
Jest, Pawle, lepiej niż w Rosji, oczywiście, ale że jest dobrze, też bym tego nie określił. Oczywiście, jeżeli porównamy tę sytuację do czasów roku 2022, to teraz jest dużo lepiej, bo ja pamiętam taką sytuację, kiedy Lwów był atakowany, a między innymi CNN prowadziło transmisję na żywo. Między innymi, bo mieli ustawioną dosyć wysoko, na dosyć dużym wzgórzu w Lwowie kamerę, pewnie całkiem dobrej jakości, która pozwalała na transmitowanie tych uderzeń, tak jak powiedziałem, na żywo. To oczywiście z każdym tygodniem Ukraina się uczyła tak naprawdę, jak prowadzić politykę informacyjną w czasach pełnoskalowej wojny. Jeszcze nigdy nie prowadziliśmy pełnoskalowej wojny, przynajmniej za mojego życia, więc musieliśmy się wszyscy tego nauczyć. Niemniej jednak w tym wywiadzie, jeszcze raz odwołam się do wywiadu z Kryłem Budanowem, też między innymi innymi jest takie pytanie, które Jerema zadał, właśnie w jaki sposób dbać o higienę informacyjną. No i też wskazał, że na Ukrainie też często się zdarza, że nawet oficjalne kanały bardzo szybko publikują efekty rosyjskich ostrzałów. Tutaj Krylo między innymi wspomniał chociażby służbę ratownictwa, Państwową Służbę Ratownictwa Ukraińską, która bardzo szybko czasami publikuje takowe materiały wideo, jak i na przykład mera Kijowa Kliczko, którego też sieci społecznościowe bardzo szybko wrzucają informacje. No i właśnie, pytanie, co z tym robić?
No tak, to też jest zapewne taki element, gdzie zderza się taka wolność słowa, ale też poczucie, że chcemy pokazać tragedię, by przed nią przestrzec, no i tego elementu militarnego. Jedno pytanie w naszych komentarzach, do którego może byśmy się też odnieśli, bo ono trochę skieruje naszą rozmowę na inne tory, na tory polityki wewnętrznej Ukrainy. Naczos 71 napisał, że mam wrażenie, że ze względu na wojnę Zełenski wybiera to, co mu się podoba w demokracji i to, co najlepsze z totalitaryzmów. Nie jestem pewien, czy może stwierdzenie, że z totalitaryzmów to jest najlepsze określenie, zwłaszcza pamiętając o tym, że Ukraina jest krajem, który prowadzi wojnę, że na Ukrainie jest stan wojenny i w związku z tym są ograniczone mechanizmy demokracji, ale rzeczywiście, Arturze, patrząc na to, co się dzieje, też rozmawiając przed chwilą o tym aspekcie informacyjnym, ale patrząc też na wydarzenia polityczne, czy to nie jest tak, że taki moment daje zdecydowanie większe możliwości działania politycznego Zełenskiemu i czasami te działania polityczne wykraczają poza tę sytuację, która jest i są stosowane nie tylko ze względu na dobro i bezpieczeństwo państwa, ale ze względu po prostu na interes jakiejś określonej grupy politycznej, która sprawuje władzę.
W rzeczy samej, Pawle, wojna to nie jest normalność, to nie jest normalny stan dla państwa, dlatego między innymi kiedyś ludzie, ustawodawca stworzył stan wojenny, tak? Czyli możliwość wprowadzenia stanu wojennego i oczywiście przepisy stanu wojennego dają zdecydowanie więcej władzy centralnej, czyli prezydentowi Ukrainy jako naczelnemu dowódcy sił obronnych Ukrainy. Niemniej jednak też warto zaznaczyć, że z jakiego poziomu startował prezydent Ukrainy. Prezydent Ukrainy ma większość w parlamencie, to znaczy jego partia miała jednopartyjną większość właśnie w ukraińskim parlamencie, czyli Sługa Narodu miał nie tylko prezydenta, ale także parlament. I oczywiście czas wojny dał jeszcze więcej uprawnień. Z niektórymi działaniami oczywiście się nie zgadzam. Niektóre działania otoczenia prezydenta, czy też decyzje samego prezydenta, bo faktycznie prezydent ponosi za wszystko odpowiedzialność, nie są decyzjami moim zdaniem według mnie fortunnymi, łagodnie mówiąc, że użyję takiego bardzo łagodnego określenia, chociażby, że dotychczas ja nie doczekałem się reakcji na między innymi, pamiętasz, Pawle, sytuację z Bihus Info i śledzeniem ich przez służby, w tym przypadku SBU, w całą akcję było zaangażowane co najmniej kilkadziesiąt funkcjonariuszy operacyjnych, tych tylko operacyjnych, były nagrania, ponad pół roku prowadzono działania i pomimo tego, że generał Maliuk, czyli szef SBU, powiedział, że ten departament, że większość kierownictwa tego departamentu już nie pracuje w tym departamencie, a zaznacza, że to jest Departament Bezpieczeństwa Konstytucyjnego Ukrainy, no to moim zdaniem nie doczekałem się na właściwą reakcję zarówno szefa SBU, jak i prezydenta, bo siłą rzeczy taka akcja postawi może śmiałą tezę, ale tego typu akcja przy użyciu tak potężnych sił wywiadowczych bez wiedzy kancelarii prezydenta Ukrainy raczej jest mało prawdopodobna. I to tylko jeden z takich wycinków, które mi się nie podobają.
Będziemy musieli powrócić do spraw wewnętrznych ukraińskich, bo jak widać naszych słuchaczy, naszych oglądających ten temat interesuje. Teraz widzę, że na